Ze mną teraz na łączach telefonicznych Tomasz Chyła, lider trójmiejskiego zespołu Hier, który pod koniec stycznia wypuścił krążek Monochrome. Cześć, witaj.
Cześć, hej, pozdrawiam wszystkich.
To może zacznę od luźnego pytania. Jak się czujesz po wypuszczeniu tego krążka?
3 lata oczekiwania. Nie wszyscy w zespole byliśmy tak samo spokojni, ale ja akurat miałem duży spokój w sobie i czekałem na ten moment z takim trochę stoickim spokojem i uważam, że to był czas, który nam, mam nadzieję, pomoże w przyszłości, a tuż po premierze jestem bardzo szczęśliwy. Dzień przed koncertem premierowym przeszły mi jakieś takie dreszcze emocji, które już dawno mi nie towarzyszyły, tak więc jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi.
Dlaczego tak długo musieliśmy czekać? Zwłaszcza, że grywaliście już wcześniej na koncertach, takich jak See You czy na Biedową Music Fest. Pierwszy singiel, Needles and Bark, pojawił się w 2024 roku. Dlaczego dopiero teraz?
Dlatego, że w międzyczasie pojawił się znakomity wydawca, który chciał z nami rozpocząć współpracę, a pojawiło się to tak naprawdę przy współpracy z polskim wydawcą, czyli Mystic Production, który pchnął nas po prostu do bram Season of Mist i tak naprawdę dlatego wszyscy musieliśmy trochę poczekać na tą płytę. Oczywiście w Polsce single ukazały się trochę wcześniej niż w całej Europie, ale tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że ten czas to nie był czas stracony, to był czas, który dał nam nowe możliwości i otworzy przed nami nowe horyzonty.
Twórczość zespołu Hier oparta jest na muzyce skandynawskiej, na mitologii nordyckiej. Skąd taki pomysł, żeby wziąć na warsztat akurat to, co jest bardzo powszechne na północy Europy?
Z racji tego, że bardzo mocno związani jesteśmy z jazzową, w ogóle to środowisko trójmiejskie, ja jestem też, wywodzę się gdzieś tam ze środowiska akademickiego nawet, dostałem propozycję stworzenia projektu jednorazowego na taki festiwal, Nordic Talking Festival, który odbywał się w Gdyni w 2021 roku. No i wówczas zaprosiłem do projektu właśnie Maćka, Tomka, Piotrka i Sławka. Miał to być jednorazowy wyskok w bok do muzyki, którą napisałem, jakby inspirując się najstarszą księgą skojarzoną z nordycką mitologią, Eddą Starszą. Ja wyciągnąłem z tego kilka cytatów, napisałem kilka kompozycji, do których Maciek zaśpiewał. No i to jest ten początek, który gdzieś też inspirowany moją wielką miłością do serialu Vikings, do muzyki z tego serialu, do Fever Ray, która stworzyła piękną piosenkę czołową z tego serialu. No i reszta chłopaków po prostu jakby zintegrowała się z tą myślą. Maciek jest też wielkim fanem zespołu Heilung. W międzyczasie byliśmy na koncercie Wardruny. Jakby to wszystko miało taki efekt, który przyniósł pomysły, przyniósł inspirację. No i my jakby do tej koncepcji muzyki skandynawskiej wnieśliśmy trochę naszej słowiańskości, trochę naszego jazzu, trochę naszych innych jeszcze inklinacji i z tego wszystkiego powstał Hier.
Wspomniałeś o Wikingach, jakoby to było odniesienie też do tej nordyckości. Zresztą w popkulturze to dzieje się tak naprawdę wszędzie, bo także i w grach, przecież mamy God of War, Ragnarok, Assassin's Creed, Valhalla. Ale ja chciałbym się zapytać odnośnie łączenia nordyckości z muzyką słowiańską. Jak przebiegały eksperymenty, żeby wyszło w miarę idealnie?
Zresztą te eksperymenty przebiegały na pewno właśnie z tych inspiracji, z researchu. Ja pamiętam, że nawet na etapie zapraszania jakby instrumentarium do tego projektu chciałem dodać może jeszcze jakieś instrumenty ludowe z Islandii czy gdzieś właśnie ze Skandynawii i jakby wszystko sprowadzało się do tego, że tym instrumentem takim bardzo kojarzonym z tą muzyką są skrzypce, więc idealnie. A te eksperymenty jakby no, to wszystko wychodziło tak bardzo naturalnie, tak, że każdy z nas trochę, wydaje mi się, potrafi być takim kameleonem, który wejdzie, który dostosuje się do danej perspektywy. A po drugie, okazało się, że każdy z nas też trochę poczuł tego flow tej Skandynawii, którą my znamy z historii, z kinematografii, z literatury. No i my graliśmy o czymś, co sobie wyobraziliśmy, tak? Bo w ogóle nikt z nas nie był ani w Islandii. Dopiero w 24 roku postawiliśmy pierwszy raz nasze nogi w ogóle w Norwegii, tak więc było to takie eksperymentowanie na podstawie naszych w ogóle wyobrażeń, jak to powinno wyglądać. Ale też tak mówię, że ta słowiańskość i ta nordyckość według mnie, przez to, że my jesteśmy z Gdańska, czyli już no, na tym skraju Polski, z północy, która jest bardzo blisko już, tylko morze nas dzieli do tej Skandynawii, to wydaje mi się też troszeczkę mieliśmy łatwiej.
A kto wie, być może za jakiś czas zaprezentujecie się przed skandynawską publicznością.
Nie chcę jeszcze zdradzać dat, kiedy, co i gdzie, ale jesteśmy świeżo po rozmowach z wielkim festiwalem w Islandii, tak więc w tym roku będziemy mogli zaprezentować prawdopodobnie naszą muzykę właśnie tam.
O, i to może być naprawdę interesująca informacja, ale my skupmy się jeszcze przez chwilę na zespole, bo hier z języka islandzkiego oznacza tutaj i można przeczytać, że to jest coś więcej niż nazwa, to wezwanie do obecności i tutaj w tej chwili zaczyna się coś nowego. O co chodziło z tym wezwaniem do obecności? Co to miało znaczyć pod pojęciem obecność?
W dzisiejszych czasach trudno o taką faktyczną obecność drugiej osoby przy nas samych, tak? Nasze koncerty to jest taki spektakl audiowizualny, który ma zaprosić właśnie tą publiczność do tej wymiany emocjonalnej tu i teraz, do tego przekazywania sobie tej magii, którą my staramy się wytworzyć na scenie, do uwagi, tak? Obecność jest bardzo w moich uszach kojarzona z uwagą. Często dzisiaj można usłyszeć, że ktoś jest nieobecny, a jest przy tobie, ale jest po prostu nieobecny, bo przytłacza go dzisiejsze media, dzisiejszy dostęp do wszystkich urządzeń i nie umie skupić się nawet po prostu 30 sekund na czymś konkretnym, a my zapraszamy do naszej mantry, do naszego rytuału, który tworzymy na scenie, a jednocześnie chcemy go też przekazać w formie właśnie płyty, którą wydaliśmy.
Zanim przejdziemy do monochromii, ja chciałbym jeszcze zapytać się o odbiór publiczności, gdy grywaliście pierwsze koncerty. Rok 2023, koncert na showcase trójmiejskim CU, koncert na Biedowo Music Fest, czyli z dala od miejskiego zgiełku na Warmii i Mazurach. Jak publiczność odbierała wasze występy w momencie, kiedy jeszcze nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, bo nie było ani jednego studyjnego nagrania?
Tak, my mieliśmy przy sobie bardzo dużo przychylnych sobie osób, i które uwierzyły w to. Między innymi tak było z showcase'em CU, gdzie Arek Chronowski, dyrektor Mystic Festival, dał nam dziką kartę, aby zagrać na tym festiwalu razem z Arkiem Stolarskim, szefem agencji Live. Tak więc to był taki pierwszy, większy, wielki koncert, który daliśmy dla szerokiej publiczności. Jako taki zespół wyciągnięty z worka, ludzie nie wiedzieli, czego można się oczekiwać po tym koncercie. Wychodzili naprawdę, naprawdę z pozytywnymi reakcjami i nie chcę tutaj słodzić nam, ale no zrobiliśmy wtedy niemałe zamieszanie i myślę, że to był taki bardzo duży jakby takie tupnięcie do tego, żeby zadziałać dalej z hier i pójść jeszcze do przodu.
Wspomniałeś o Mystic Festival, to chciałbym jeszcze poruszyć ten temat, bo występowaliście w 2025 roku. Jakie to jest uczucie zagrać w największym festiwalu europejskim, w którym skupieni są przede wszystkim fani muzyki metalowej?
Było to piękne przeżycie, było to niesamowicie ekscytujące dla nas wydarzenie, wyjście z naszego schematu, tego kojarzenia się z muzyką jazzową, poszukanie nowych fanów. Kiedy stanęliśmy na scenie Drizzly Grizzly i ona była wypełniona po brzegi, nie dało się po prostu wejść, wyjść. Temperatura naprawdę osiągała w tym klubie jakieś po prostu chore miary i ci ludzie cały czas byli z nami, dawali nam swoją energię. Śmiałem się, że byliśmy jedynym zespołem, który wystąpił na tym festiwalu i nie miał gitary elektrycznej. No i sprostaliśmy temu wydarzeniu. Ja myślę, że to wydarzenie też pokazało nam, pokazało jakby też Mystic Production to, że my możemy przecierać ślady właśnie w tej muzyce kojarzonej z metalem, z jakimś black folkiem, tudzież innymi odnogami, bo tych odnóg jest po prostu tysiące.
A w rezultacie pod koniec stycznia ukazał się debiutancki krążek właśnie nakłady Mystic Production, czyli Monochrome. I może zacznę od symboliki tytułu. Czy to jakby sugestia, że cała płyta ma być taka monochromatyczna?
Tytuł płyty bardzo mocno nawiązuje do samej sesji nagraniowej, która odbyła się w studiu Monochrome w Kotlinie Kłodzkiej. To były piękne dni spędzone w zimowej aurze, właśnie takiej troszeczkę, właśnie ten monochrom rozpościerał się w kolorystyce już wtedy z nami. Ta sesja była naprawdę piękna, stworzyliśmy tam piękną muzykę. Myślę, że dlatego też Tomek Sadecki bardzo forsował, żeby ta płyta tak się nazywała. No i to wszystko jakby też było idiomatyczne z tą muzyką naszą, tak, że te szaro ponure barwy mogą się przed oczami mienić, nasza okładka też do tego nawiązuje. Tomek też marzył o tym, żebyśmy zagrali premierę właśnie w zimową aurą. Tak się wydarzyło. Wszystko się skumulowało do tego, że to Monochrome właśnie takie miało być.
Płyta składa się z 7 utworów i gdy przesłuchałem po raz pierwszy płytę od deski do deski, wydawało mi się, że to była jakby forma opowieści zapisana po nordycku. I im dalej w las, tym wydawało się, że będzie coraz mocniej, coraz potężniej. Taka potęga nordyckości pojawia się praktycznie przy każdym utworze, zwłaszcza przy wokalu.
Maciek ma w swoim wokalu niesamowitą charyzmę, która przyciąga, która przykuwa uwagę zdecydowanie. Ja nieraz słyszałem też taką opinię, że to jest taka trochę cinematic music, tak? Czyli ona jakby jest trochę właśnie pasowałaby do jakiejś opowieści zekranizowanej, włożylibyśmy ją do jakiegoś serialu i też by odegrała jakąś znaczącą rolę właśnie. To jest fajne, że ta płyta trafia do ludzi jako opowieść, więc też tak jak to, co ty powiedziałeś, jest bardzo fajne, bardzo miłe.
To jeszcze a propos, bo w komunikacie możemy przeczytać, że wygrywają mroczne piękno północy i jej skrajności ogień i lód, przemoc i czułość, waleczność i opieka, brutalność wojny i ukojenie. Takie yin i yang. I ja się zastanawiam, jaki przekaz kryje się pod melodiami na płycie Monochrome.
Ten przekaz jest uniwersalny. To jest taka muzyka, która przedziera się przez emocje. Oczywiście jak wejdziemy w głębiej w teksty, to będziemy mogli na ten temat też można było tutaj dywagować. Niemniej jednak sama muzyka, to są melodie wypisane z serca, tak? To są melodie, które człowiek zapamięta i te melodie mogą właśnie czasami przypominać mu jakieś drastyczne wspomnienia, albo przywracać jakieś ukojenie, tak? To są skrajności. Maciek Świniarski po każdym koncercie mówi, że dla niego koncertowanie jest z Hier jest ogromnym, ogromnym po prostu wyzwaniem emocjonalnym, bo to jest oddawanie z siebie emocji właśnie poprzez te melodie, poprzez te teksty, więc śmiało można powiedzieć, że to jest taka podróż emocjonalna.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że może być też w niektórych momentach takim prawdziwym wyciskaczem łez.
Nie przeczę.
Na Bandcampie możemy natomiast przeczytać, że poza przywołaną piątką jest też gościnnie Magda Kuraś, alias Freya. Co ona wniosła do tego albumu?
Magda dosyć nieoczekiwanie znalazła się z nami na sesji nagraniowej w Kotlinie Kłodzkiej. No i towarzyszyła nam przez całą sesję. I po prostu w jednym utworze, gdzie robiliśmy takie, wszyscy śpiewaliśmy chórki, poprosiliśmy Magdę, żeby do nas dołączyła. I to jest taka wisienka dla już fanów, którzy gdzieś tam znajdują takie informacje.
Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że płyta powstawała w Monochrome Studio. To może rozwijmy temat prac nad tym wydawnictwem.
Bardzo istotną kwestią, oprócz tego, że nagraliśmy to w studiu Monochrome, było znalezienie osoby, która zajmie się jakby zrealizowaniem tej płyty już po nagraniach. Nawet powiedziałbym, że troszeczkę od strony produkcyjnej. I to nie były łatwe poszukiwania, bo mi było bardzo ciężko znaleźć w ogóle podobny zespół w Polsce, który taką muzykę prezentuje. I też nie mówię tego z perspektywy tutaj megalomanii, ale no, jest to coś nowego na rynku. A zależało nam bardzo, bardzo na jakimś super fajnym brzmieniu. Odezwaliśmy się wstępnie do realizatorów Heilung i Wardruny, ale niestety po prostu czasowo to się nie spinało. I wówczas przy namowie naszej dobrej koleżanki Kasi Lins trafiliśmy do Marcina Borsa. Za co jej bardzo, bardzo dziękuję, bo Marcin okazał się strzałem w dziesiątkę. Chyba bardzo mu się spodobała nasza muzyka, bo włożył w to dużo serca i jakby my mu zaufaliśmy, mimo że do końca to dla nas było to coś nowego, nowe brzmienie. I Marcin, pamiętam, powiedział takie znamienne słowa, że panowie, mogę wam zrobić znowu taką jazzową płytę, jaką nagrywacie co roku z innymi zespołami, ale zaufajcie mi, jeżeli chcecie mieć coś oryginalnego, to zróbmy to razem. No i poszliśmy w to i to jest jakby bardzo istotna sprawa. A kolejnymi rzeczami jest też ogromny wkład wizualny w płytę znakomitej artystki Mary Zalewskiej, prywatnie partnerki Tomka Sadeckiego, która stworzyła projekt okładki, koordynowała sesję zdjęciową, którą jakby strzelała wówczas Daria Szczygieł, ale Mary zajęła się całym jakby art designem tej sesji i no jest to niesamowita całość, która wygląda przepięknie i jesteśmy z niej bardzo dumni. Do tego wszystkie grafiki na koszulki. No, to jest bardzo duża praca, o której się czasami zapomina, a my nie chcemy o niej zapominać.
Słuchając tego, o czym mówiłeś przy okazji Marcina Borsa, pomyślałem sobie w głowie, że jakby odczytał wasze myśli, odczytał to, co chcieliście właśnie przekazać.
Tak, Marcin znakomicie to odczytał. Czasami nawet pododawał rzeczy, o których my zapominaliśmy, a on jakby wiedział, co do tej płyty może być dodane. Jakby, no, to był świetny, świetny ruch, mimo że dzieliła nas znowu duża odległość, bo Marcin wówczas stacjonował w górach i też nie byliśmy w stanie zbyt często do niego jeździć. To Marcin zrobił naprawdę piękną, piękną rzecz.
To jeszcze pomówmy o okładce, o której trochę wspominałeś. Dla przypomnienia, to jest obrazek przedstawiający osobę w kolorze monochromatycznym, czerń i biel, spacerujący po łące, odbicie jakby w odbiciu lustrzanym po jednej stronie i po drugiej, i pośrodku tylko pomarańczowy kwadracik z napisem zespołu oraz tytułem. Trochę o symbolice wspominałeś, ale wydaje mi się, że to jest jakby też spacer wraz z kolejnymi utworami.
No tutaj ja bym nie chciał już tutaj opowiadać jakichś moich wrażeń. Tutaj trzeba było mocno porozmawiać z Mary, która tą okładkę zrobiła, ale Mary na pewno zainspirowała się troszeczkę wizualizacjami, które są bardzo ważnym elementem koncertów Hier, który tworzył Michał Garnowski. Te odbicia właśnie lustrzane wiązały się głównie właśnie z wizualizacjami. No myślę, że jeżeli ty odbierasz to jako taki spacer, jeżeli to jest takie dopełnienie tej muzyki, to tym bardziej cieszę się, że był to trafiony pomysł i jakby jeżeli ta okładka w ten sposób współgra z muzyką, to również serce się raduje.
Zanim przejdę do planów odnośnie koncertów, to muszę zadać takie, wydaje mi się, ważne pytanie. Jaki był Hier w 2023 roku, kiedy grywał pierwsze koncerty, a jaki jest Hier teraz, tuż po premierze Monochrome?
Hier obecnie jest głodny kolejnej płyty, bo nie pozwolimy sobie na to, aby na kolejną płytę czekać tyle czasu, ale idzie za tym też jakaś dojrzałość, jakieś takie poukładanie wewnętrzne, świadomość tego, co chcemy pokazywać na scenie. W tamtym czasie było to bardzo przypadkowe, bardzo może nieprzemyślane, ale idące mocno z żywiołem. Dzisiaj jesteśmy trochę bardziej doświadczeni i chcemy naprawdę bardzo mocno sprofesjonalizować ten zespół do tego, żeby każdy detal po prostu na scenie i poza nią świadczył o tym, że to jest projekt, po który warto sięgnąć.
Chciałoby się powiedzieć, jakby zapoczątkowaliście tego typu muzykę na naszym rynku muzycznym. Wydaje mi się, że być może za jakiś czas pojawi się jakiś zespół, który spróbuje chociaż zainspirować się tym, co wy obecnie robicie.
No byłoby wspaniale. Niemniej ja się cieszę, że jesteśmy unikatowi. Mam nadzieję, że to nasze brzmienie będzie kojarzone bardzo długo z nami i tego bym sobie życzył.
To na koniec, bo o nową płytę nie będę pytać, skoro jesteśmy dopiero po premierze debiutu. Jakie są plany odnośnie koncertowania? O tym, co będzie za granicą, trochę opowiedziałeś, ale jak to będzie wyglądało u nas? I czy Hier będzie miał okazję pojawić się ponownie na Warmii i Mazurach? Bo przypominam, że graliście już 3 lata temu w Biedowie, więc kto wie, być może za jakiś czas będzie następny przystanek pod nazwą Olsztyn.
Oczywiście, jesteśmy teraz na etapie konfigurowania trasy koncertowej. Za 3 tygodnie akurat wyjeżdżamy za granicę zagrać na koncercie na festiwalu Murmurs w Wilnie. Niemniej od niedawna jesteśmy też częścią ogromnej agencji bookingowej Doomstar Agency z Holandii, tak więc no, nie zapeszając, chcielibyśmy troszeczkę pograć z naszą płytą.
Czyli na razie kierunek zagranica, ale plany odnośnie Polski również się znajdą.
Tak, oczywiście. Jesteśmy bardzo chętni po prostu na koncertowanie.
Dobrze, zatem będziemy czekać na dalsze informacje. Dziękuję Ci pięknie za niezwykle interesującą rozmowę. Tomasz Chyła, lider zespołu Hier, był gościem radia UWM FM. Rozmawialiśmy o debiutanckim albumie Monochrome. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.